Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, chciałabym przedstawić projekt uchwały na udzielenie dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na kwotę 2 300 tysięcy, które zostało przewidziane w budżecie, wpłynęło 26 wniosków, z czego spełniały wszystkie wymogi merytoryczne i formalne 17 wniosków. Została ta propozycja podziału budżetu została przedstawiona, została przygotowana przeze mnie, przez Biuro Miejskiego Konserwatora, została przygotowana propozycja podziału środków finansowych. Przedstawiona ta propozycja na Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta, zaakceptowana. Następnie w związku z korektą budżetu suma uległa obniżeniu z 2 300 000 złotych do 2 miliony.
Czy można poprosić bliżej do mikrofonu, bo niektórzy słyszą dobrze.
Przepraszam. Została obniżona, w związku z korektą została kwota obniżona do 2 080 000, w związku z tym nie zmieniając zasad przydzielonych, znaczy zaproponowanych już projektu dotacji, tylko zmniejszyliśmy wszystkim beneficjentom o jednakowy procent, oczywiście różny w zależności od przyznanej kwoty, i to jest poprawiony projekt uchwały, właśnie przedstawiam, i wygląda to w ten sposób, że proponuje się udzielenie dotacji parafii Kościoła Świętego Wojciecha w kwocie 90 440 zł na dofinansowanie konserwacji zabytkowego ołtarza opłakiwanie Chrystusa, parafii Wszystkich Świętych w Poznaniu w kwocie 180 880 zł na dofinansowanie konserwacji zabytkowych organów w Kościele Wszystkich Świętych, klasztorowi Ojców Franciszkanów przy ulicy Franciszkańskiej w wysokości 271 300 zł na prace remontowo-konserwatorskie wikarówki, parafii Farnej 135 660 zł na remont dachu zabytkowego probostwa, parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Świętej Małgorzaty na Śródce, nie, przepraszam, parafii Farnej jeszcze 10 850 zł na konserwację odnalezionego w trakcie prac konserwatorskich obrazu z drugiej połowy XVII wieku, parafii Bożego Ciała 63 300 zł na dofinansowanie dokończenia prac konserwatorskich przy XVII-wiecznym ołtarzu w kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej, parafii Bożego Ciała w wysokości 108 500 zł na dofinansowanie zakończenia prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych elewacji barokowej kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej, archidiecezji poznańskiej w wysokości 90 440 zł na dofinansowanie kompleksowej konserwacji zabytkowego renesansowego nagrobka dłuta wybitnego rzeźbiarza Canavesiego w katedrze poznańskiej, archidiecezji poznańskiej w wysokości 221 570 zł na kontynuację remontu zabytkowego dachu kościoła świętej Małgorzaty na Śródce, Towarzystwu Salezjańskiemu w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej 180 880 zł na remont dachu, który jest w katastrofalnym stanie i grozi niemalże katastrofą budowlaną. Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w wysokości 34 360 zł na dofinansowanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w Kościele Zmartwychwstańców. Panu Markowi Kazimierowskiemu z ulicy, na właścicielowi kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 64 w wysokości 24 400 zł na wykonanie pełnej konserwacji i rewaloryzacji zabytkowego ceramicznego wystroju dawnego sklepu masarskiego, jednego z, nie wiem, z dwóch w Poznaniu, które się zachowały do naszych czasów. Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk w wysokości 271 320 zł na dofinansowanie konserwacji, rewaloryzacji, elewacji zabytkowego budynku przy ulicy Mielżyńskiego. Pani Dorocie Królikowskiej, właścicielce kamienicy przy ulicy Wielkiej 27-29, wysokości 90 440 zł na dofinansowanie renowacji i konserwacji zabytkowej kamienicy przy ulicy Wielkiej. Pani Krystynie Wybieralskiej z ulicy Półwiejskiej na remont elewacji zabytkowego budynku przy ulicy Półwiejskiej kwoty 81 380 zł. Związkowi gmin Wyznaniowych Żydowskich, oddział w Poznaniu przy ulicy Stawnej 180 880 zł na dofinansowanie remontu konserwatorskiego elewacji budynku przy ulicy Szewskiej i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej, który reprezentuje wspólnotę budynku przy Starym Rynku 40, 43 400 zł na remont dachu kamieniczki. To wszystko, to po korekcie daje tę obniżoną kwotę 2 080 000 zł i proszę o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący i wydała opinię pozytywną o projekcie. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 7 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu, czyli też opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu własnym ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, mam przyjemność w imieniu klubu Lewicy i Demokratów zaprezentować państwu projekt poprawki do uchwały dotacyjnej i uzasadnić, dlaczego akurat takie zapisy proponujemy, czy takie zmiany w uchwale pierwotnej proponujemy zamieścić, tudzież dlaczego taką pierwotną wersję uchwały nie jesteśmy w stanie przyjąć. Otóż, szanowni państwo, proponujemy, aby w paragrafie pierwszym po słowach udziela się dotacji, wykreślić 9 podmiotów na 17, które zgodnie z projektem uchwały podlegałyby, czy byłyby beneficjentami tejże uchwały. I tak proponujemy, aby wykreślić jako beneficjentów parafię pod wezwaniem świętego Wojciecha w Poznaniu w kwocie 90 440 zł. W punkcie drugim parafię pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Poznaniu w kwocie 180 880 zł. Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętej Marii Magdalany w Farze Poznańskiej w wysokości 135 tysięcy złotych 660 zł. Wykreślić pod punktem piątym parafię pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętej Marii Magdalany w Farze Poznańskiej w Poznaniu w wysokości 10 850 zł. Wykreślić beneficjenta parafię pod wezwaniem Bożego Ciała w Poznaniu w wysokości 63 300 zł. Wykreślić beneficjenta pod punktem siódmym parafię pod wezwaniem Bożego Ciała w Poznaniu w wysokości 108 500 zł. Wykreślić beneficjenta w podpunkcie 8 archidiecezja poznańska w wysokości 90 440 zł. Wykreślić beneficjenta pod nazwą archidiecezja poznańska w Poznaniu w wysokości 221 570 zł. I wykreślić dziewiątego beneficjenta, który występuje w uchwale pod punkcie 11, parafię pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu w wysokości 34 360 zł. Łączna kwota, którą dzięki temu uda się zaoszczędzić czy pozostawić w budżecie, opiewa na 951 370 zł. Panie i panowie, kilka słów uzasadnienia. Czym się radni klubu Lewica i Demokraci kierowali przy złożeniu takiej oto propozycji? Otóż wpływ na taką propozycję, czy skonstruowanie takiej propozycji miała dwojakiego rodzaju motywacja. Po pierwsze, budzi w nas sprzeciw, aby na 473 zabytki. W ogóle pierwsza informacja. Otóż dla Państwa wiedzy, w Poznaniu wpisanych do rejestru zabytków, indywidualnego rejestru zabytków, jest wedle informacji z BIP-u 473 nieruchomości, z czego 56 nieruchomości to nieruchomości sakralne, a więc nieco ponad 10%. Rokrocznie z funduszu dotacyjnego dla renowacji zabytków przeznaczamy od 70 do 80% na budynki sakralne, czyli 10% zabytków poznańskich konsumuje 80% kwoty przeznaczonej na dotacje. To budzi nasze zaniepokojenie, zdziwienie i w kontekście także projektu, który został zgłoszony przez radnego Foligowskiego i który dzisiaj będzie prezentowany, no budzi, myślę, uzasadnione wątpliwości co do tego, czy cały strumień pieniężny powinien być przeznaczony tylko i wyłącznie, czy w znacznej części na budynki sakralne. Mówię tu o budynkach wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, nie tylko oczywiście Kościoła rzymskokatolickiego. Drugi rodzaj argumentacji, czy źródła tejże argumentacji, które nas skłoniły do zaproponowania takiego rozwiązania, to próba zróżnicowania beneficjentów pod względem ich zachowania wobec miasta. Nie muszę Państwu przypominać, choć może warto byłoby w tym miejscu przypomnieć historię ustalania czynszu czy wzajemnych kontaktów między miastem a archidiecezją poznańską. Kontakty te dotyczyły ustalania czynszu za budynki 8 LO. Uzyskałem, myślę, rzetelną informację w ramach interpelacji pana prezydenta, w której w sposób jasny potwierdził mi fakt zgłoszenia przez archidiecezję poznańską, dokładnie przez pełnomocnika tą instytucję reprezentującego, propozycji czynszu za budynek 8 LO w wysokości 1,8 miliona złotych za rok i za budynek szkoły muzycznej 1,2 miliona złotych za rok. Dlaczego te kwoty są podane w zestawieniu rocznym? Otóż nie dla osiągnięcia jakiegoś efektu medialnego, ale dla porównania właśnie tego, w jaki sposób miasto podchodzi do wynajmowania nieruchomości na rzecz kościoła i związków wyznaniowych, a jak te związki, w tym przypadku Kościół rzymskokatolicki, odwdzięcza się samorządowi miejskiemu. Otóż miasto wynajmuje budynek przy ulicy Kanclerskiej wielkości czy o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych archidiecezji poznańskiej. Po stawce czynszu 2 złote 5 groszy, ale uwaga, nie na miesiąc, ale na rok. Archidiecezja za budynek przy ulicy Kanclerskiej płaci niecałe 6 tysięcy rocznie. Za budynek nieco większy przy ulicy Głogowskiej 92 zaproponowała stawkę czynszu 1,8 miliona. Oczywiście negocjacje w tej chwili trwają, trzymamy wszyscy kciuki, żeby te zapowiedzi medialne, jak i tutaj te, które poczynił pan prezydent, żeby się zrealizowały. No ale cały czas jesteśmy jakby w punkcie wyjścia i ostatecznego porozumienia nie ma. To nie jest wyjątek w tych stosunkach, gdyż jak Państwo zapewne wiecie, archidiecezja poznańska złożyła pozew o odszkodowanie za utracone zyski, pozew skierowany przeciwko Skarbowi Państwa, ale także miastu Poznań, opiewający na 32 miliony złotych. To jest pozew, który sięga do tej kasy, z której dzisiaj między innymi, mówiąc kolokwialnie, rozdzielamy pieniążki na dotacje. Mając na względzie to, jakże rynkowe podejście do stosunków, do relacji organ publiczny, samorząd, a Kościół, nasz klub proponuje urynkowienie jakby tych stosunków i wycofanie wstępnych propozycji udzielenia dotacji wszystkim instytucjom, które znalazły się w tym projekcie uchwała, które są związane z archidiecezją poznańską. Pragnę podkreślić, że te 9 podmiotów to są nie wszystkie podmioty, które dysponują nieruchomościami o charakterze sakralnym. Zaproponowaliśmy pozostawienie w uchwale dotacji dla franciszkanów, a także dla Towarzystwa Salezjańskiego. Ta propozycja rozwiązania, czyli wykreślenie 9 podmiotów, dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów związanych z archidiecezją poznańską. Myślę, że podejmując tą uchwałę z poprawką zaproponowaną przez nasz klub, damy prezydentowi oręż do dalszych dyskusji, do negocjacji z kurią metropolitalną. No, prezydent będzie miał lepsze argumenty co do przyszłych okresów współpracy i co do tego, że mimo wszystko warto z miastem współpracować, a nie te stosunki urękawiać. Bardzo proszę o poparcie tej poprawki. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Tą poprawkę otrzymałem w formie pisemnej. Jest dołączona do projektu uchwały. Będziemy ją w drugim czytaniu rozstrzygać, jej losy. Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja słuchając wypowiedzi pana radnego Lewandowskiego odniosłem wrażenie, że mamy do czynienia z kompletnym pomieszaniem i poplątaniem pewnych pojęć. Po pierwsze, no jedna zasadnicza kwestia, żaden z obiektów sakralnych, który jest wpisany do rejestru zabytków i otrzymuje dotacje na prace renowacyjne, nie otrzymuje tych dotacji dlatego, że jest obiektem kultu religijnego, tylko dlatego, że przedstawia ponadprzeciętną wartość historyczną czy kulturową jako obiekt architektoniczny. No, tak się w Polsce złożyło, panie radny, i trudno z tym dyskutować, że to właśnie instytucja Kościół katolicki wytworzył bardzo wiele wybitnych dzieł architektonicznych, które stanowią dziedzictwo kulturowe naszego kraju. No, nie wytworzyły tego instytuty ateizmu, ani instytuty marksizmu i leninizmu, tylko wytworzył to właśnie Kościół katolicki. I nie dlatego kościoły dostają dotacje, że są miejscami kultu religijnego, bo do tego władza publicznego nic nie ma. To jest dla władzy publicznej zupełnie obojętne i zresztą powinno być, zgadzam się. Ale dlatego, że przedstawiają ponadprzeciętną wartość historyczną, kulturową, architektoniczną i trudno, żeby o tego typu obiekty nie dbać tylko dlatego, że są zarządzane przez Kościół katolicki, do którego, jak rozumiem, część radnych czy część radnych klubu Lewica i Demokraci ma jakieś zastrzeżenia, z tym, że są to niestety zastrzeżenia natury ideologicznej, co Rady Miasta jako takiej nie powinno w żaden sposób obchodzić. Być może ja nie neguję tego, że tylko 10% zabytków w Poznaniu to są obiekty sakralne, jednak jakby zestawić wartość tych zabytków i ich znaczenie i rangę, no to z tych najwybitniejszych to większość są obiekty sakralne. Panie radny, więc warto też nie manipulować pewnymi faktami, tylko przedstawiać sprawy tak, jak się mają. I ja niestety obawiam się, że to jest jedna z nielicznych, co prawda, i za to myślę należy cenić naszą radę, ale jednak prób wmontowania debaty publicznej w jakąś ofensywę ideologiczną, chciałbym wierzyć, że nie jest to jakaś desperacka próba klubu Lewicy odwoływania się do pozostałości elektoratu, które określa się felietonistycznie mianem betonu, bo rozumiem, że tylko taki elektorat jest podatny na tego typu hasła, no bo nie sądzę, żeby na hasłach antyklerykalnych jeszcze ktokolwiek rozsądny budował jakąś pozycję polityczną. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski zabierze teraz głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, pan radny Lewandowski słusznie wskazał, że 400 kilkadziesiąt obiektów zabytkowych mamy w tej chwili zarejestrowanych w Poznaniu, ale nadinterpretacją jest stwierdzenie, że jedynie cząstka z tych obiektów to są obiekty sakralne. Dokładnie tak, jak powiedział pan radny Napieraj, jeżeli porównać wartość kulturową, wartość architektoniczną obiektów, no to nie sposób nie zwrócić uwagę, że na tej liście w większości są kamienice, w części takie obiekty jak wiadukty kolejowe, dworce również kolejowe, czy też wille w niektórych przypadkach. No i trudno, żeby na przykład porównywać remont prywatnej willi, czy dotacje na remont prywatnej willi, czy kamienicy z na przykład dotacją dotyczącą Kościoła Bożego Ciała, który jest kościołem o niebywałej historii, w którym znajduje się najstarsza monstrancja w historii Polski, ufundowana przez króla Władysława Jagiełłę i która, jeżeli odrzucić wszystkie te aspekty sakralne, których ja przyjmuję to do wiadomości, pan radny nie uznaje, jeżeli wziąć pod uwagę tylko czysty aspekt historyczny, no jest to kościół o niebywałej historii, niebywałym znaczeniu dla miasta Poznania i uważam, że hańbiące byłoby dla władz miasta, gdybyśmy temu kościołowi na renowację nie udzielili wsparcia. Tym bardziej, że akurat kaplica z obrazem, na który ma być udzielane wsparcie, to jest kaplica, która została zalana jeszcze w trakcie powodzi w Poznaniu dość dawno temu i od tego czasu tak naprawdę nie było porządnego remontu tejże kaplicy. Także naprawdę no, nie mieszajmy ideologii z faktami historycznymi. Ja bym chciał, żeby w Poznaniu były piękne zabytki i te zabytki, które nie są zabytkami sakralnymi, ale chciałbym móc również odwiedzić piękne kościoły. Jak rozumiem, pan radny pięknych kościołów nie odwiedza, bo odwiedza je rzadziej, ale polecam, jest to miejsce wizyty, które nawet jeśli nie natchnie refleksją duchową, to na pewno może natchnąć pewną refleksją taką o charakterze estetycznym, a myślę warto, żeby takie, taki odbiór nie tylko poznaniaków, ale również turystów wspierać. Mam nadzieję, że próba zaoszczędzenia tych pieniędzy, bo nie uważam, że jest to urynkowienie, jeżeli pan radny rzuca propozycję wykreślenia wszystkich obiektów sakralnych, bo gdybyśmy wykreślali, dyskutowali o konkretnych obiektach, to byłaby to dyskusja merytoryczna. Jeżeli dyskutujemy o tym, czy wykreślić wszystkie obiekty sakralne, to jest to dyskusja ideologiczna. Mam nadzieję, że pan radny nie chce zaoszczędzić pieniędzy na odbudowę pomnika Świerczewskiego w Poznaniu w ten sposób. Dziękuję bardzo.
Pan radny Sławomir Hinc jako kolejny.
Panie Przewodniczący, ja w kontekście tego stanowiska czy tej poprawki, którą zgłosił Klub Lidu, powiem, że tak naprawdę w moim odczuciu trochę takim podwórkowym zachowaniem jest to, kiedy próbujemy udowodnić drugiej stronie pewnych naszych rozmów czy pewnych sporów, które się toczą, że jeżeli oni pokazują nam swój lwi pazur w jednym obszarze, to my postaramy się pokazać, że my również taki obszar znajdziemy, gdzie możemy udowodnić naszą wyższość. Uważam, że niezależnie od dyskusji, które toczą się z przedstawicielami kurii na obszarze opłat czy dzierżawy, czy wysokościowej dzierżawy, jeżeli chodzi o placówki oświatowe, mieszanie kultury do tego wszystkiego i rozmowa o zabytkach w tym kontekście, że jeżeli oni tutaj tak się zachowali, to my pokażemy w innym obszarze, to nie jest zachowanie godne Rady Miasta, bardziej pewne takich podwórkowych sporów. Ja nie chciałbym, byśmy ideologizowali to wszystko, co dzieje się wokół zabytków, dlatego że moim zdaniem zabytki nie dzielą się na świeckie i kościelne. Zabytki generalnie są owymi zabytkami, one funkcjonują pod kuratelą pani konserwator. Zabytki są naszą wizytówką i my finansujemy remonty owych placówek po to, żeby ludzie, którzy do tych placówek przybywają, niezależnie czy to z punktu widzenia, jeżeli chodzi o te kościelne obiekty, potrzeby duchowej, czy z punktu widzenia jakiejś potrzeby zwiedzania i poznawania miasta, żeby mogli tą wizytówką się zachwycić, żeby mogli stwierdzić, że miasto Poznań jest rzeczywiście takowym miastem, do którego warto przybywać. Także nie ideologizujmy tego, zabytki pozostawmy zabytkami, jeżeli dzisiaj będziemy dyskutowali o tym, by również wspierać remonty takowych zabytkowych kamienic czy budynków, ponieważ to są bardzo kosztowne działania, to tak naprawdę pozwólmy również, by miasto miało swój udział w renowacji obiektów zabytkowych, niezależnie od ich charakteru. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Teraz pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, próba zepchnięcia całej dyskusji na tory ideologizacji niepotrzebnej, takie bardzo emocjonalne, często obraźliwe sformułowania i odwołujące nasze zachowanie, czy moje konkretnie do praktyk niechlubnych z lat poprzednich, no nie jest słuszne, nie będę się do nich odnosił, bo miejsce jest nieodpowiednie ku temu i nie będę tego języka jakby tutaj starał się w tym samym językiem odpowiadać. Jeszcze raz powtórzę motywację. Szanowni Państwo, nie nam rozstrzygać, jakie zabytki spośród 473 wpisanych do rejestru zabytków są cenniejsze, a jakie są mniej cenne. Faktem jest, że tych zabytków jest 473, a rok 70-80% całej kwoty dotacyjnej przeznaczamy na obiekty sakralne. Stąd pierwsza wątpliwość, czy to jest słuszne. Mówiłem o obiektach sakralnych, mając na względzie, podkreślam, wszystkie obiekty, wszystkich związków wyznaniowych, wszystkich związków, wszystkich kościołów, które są zlokalizowane w Poznaniu. Uważam, że to nie jest do końca słuszne i warto byłoby się zastanowić w tym zakresie, czy miejski konserwator zabytków, jego urząd nie powinien mimo wszystko bardziej aktywnie działać w tym zakresie, aby zachęcić właścicieli nieruchomości, być może części sakralnych mniej aktywnych, ale także część właścicieli prywatnych nieruchomości, żeby skłonić ich do tego, aby złożyli odpowiedni wniosek o dofinansowanie, żeby przeznaczyli odpowiednią kwotę na remont nieruchomości, która pozostaje w ich władaniu. Co do jeszcze odideologizowania tej dyskusji, toż nie było moim celem pozbawianie wszystkich obiektów sakralnych dotacji, bo jak podkreśliłem w czasie wystąpienia, być może nie wszyscy panowie dokładnie tego wystąpienia słuchaliście, zaproponowaliśmy pozostawienie na liście beneficjentów dwóch związanych z Kościołem katolickim, dwóch zakonów, które przysłużyły się świetnie w ostatnim czasie i w czasach poprzednich także rozwojowi miasta. Przypomnę chociażby inicjatywę zakonu franciszkanów, którzy udostępnili pomieszczenia dla ekspozycji makiety. To są zachowania, które należy pochwalić i które należy nagradzać. Natomiast nie mogę zgodzić się z tym, że w świeckim państwie jednej stronie wolno więcej w stosunkach, drugiej mniej. Drugiej mniej wypada. I odnosząc się do zarzutu używania w tej dyskusji zagrywek podwórkowych, mogę tylko to tak skomentować. Ktoś, kto stosuje na pewne zagrywki podwórkowe, czy na język podwórkowy, można tylko tym językiem podwórkowym odpowiedzieć. Jeszcze ostatnie zdanie, panie przewodniczący. Jeżeli w odpowiedzi na czynsz całoroczny w wysokości niecałych 6 tysięcy proponuje się czynsz 1 800 000 zł, no to ja nie będę tego komentował, bo musiałbym użyć
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja w pełni szanuję poglądy kolegów z lewicy. No każdy ma pewne poglądy, każdy może je zgłaszać, na tym polega demokracja, ale z drugiej strony też dziękuję kolegom z lewicy, że jak gdyby utwierdzają mnie w tym, że jeszcze w tej Radzie jestem potrzebny, bo już tak powiem szczerze, traciłem powoli nadzieję, czy ja jestem tu jeszcze potrzebny, no bo w sumie w większości głosujemy jednakowo, w większości kierując się dobrem miasta, większość uchwał zdecydowaną popieramy. Ja mówię, cholera, może spokojnie, że mogę iść na emeryturę, tu już nie ma o co walczyć. No, daliście mi taką nadzieję i taką myśl, że jednak no, trzeba w tej Radzie być, żeby właśnie bronić. Przed skądinąd no, szanuję wasze poglądy waszymi pomysłami i tutaj oczywiście każdy ma prawo zgłaszać poprawki, każdy ma prawo swoje poglądy prezentować i przed wojną tak było w wolnej Polsce i dzisiaj jest taka możliwość. Także cieszę się, że panowie jesteście w tej Radzie. Cieszę się, że ja tu jestem, bo będę mógł bronić teraz miasta przed waszą poprawką, ale rzeczywiście no, aż tak ostro bym nie występował jak moi koledzy. Natomiast chciałbym pewną rzecz sprostować, bo to się pojawiło w jakiejś tam gazecie, niezbyt rozgarnięty dziennikarz napisał i to niestety powtarzamy. To znaczy tak naprawdę to, że szkoły katolickie czy prowadzone przez Kościół są w budynkach miejskich, to nie jest łaska miasta dla Kościoła, tylko tak naprawdę to jest niezły interes. Na przykład w moim przypadku na osiedlu warszawskim była szkoła podstawowa numer 86. Kosztowała 3 razy tyle, co obecnie prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Mało tego, jeszcze musieliśmy płacić za remonty. Dzisiaj dajemy na tą szkołę, wtedy dawaliśmy 3 bony oświatowe, dzisiaj dajemy 1 bon oświatowy. Z tego szkoła musi wykonywać jeszcze remonty i jeszcze płaci, nieduży, zgadzam się, ale płaci czynsz. Ale zarabiamy na tym, że my tak naprawdę nie dajemy znacznie większych pieniędzy niż ta szkoła kosztowała. Oczywiście dzisiaj z radością oddaliśmy szkołę familijnemu Poznaniowi, bo on się tam zgłosił. Kiedy myśmy szukali dla upadającej miejskiej szkoły, no akurat zgłosiło się Stowarzyszenie Wychowawców Katolickich. Tak samo ja mówię o czynszach dla szkół publicznych, tak? Bo jeżeli rzeczywiście pan znajdzie szkołę katolicką, która pobiera opłaty, czyli jest de facto szkołą, która no, zarabia na tym, że kształci znaczne pieniądze, to tu się zgadzam, że nie powinno być jakichś uprzywilejowań w formie czynszów. Ale tak samo dzisiaj obojętnie jaki podmiot się zgłosi do wzięcia na swoje barki tego obowiązku, który jest obowiązkiem miasta, to obojętnie, czy to jest familijny Poznań, czy to jest Kościół katolicki, czy to są jakieś stowarzyszenia, to ten czynsz powinien być jednakowy, bo to oni robią łaskę miastu, że chcą za nas uczyć i jeszcze za mniejsze pieniądze niż to robi miasto, niż de facto my robimy łaskę. Także ja myślę, że tutaj ten argument, z tym argumentem się akurat nie zgadzam. I rzeczywiście tak samo jak się jakieś stowarzyszenie, które Państwo polecicie, rzeczywiście dobre, będzie chciało przyjąć szkołę, tak samo będę bronił jak tych stowarzyszeń związanych z Kościołem katolickim. Niemniej szanuję Państwa poglądy, dobrze, że jesteście w Radzie, cieszę się, że też jestem, bo przynajmniej wreszcie coś się dzieje i będę mógł tutaj z pełnym takim przekonaniem bronić miasto przed waszą poprawką. No, mam nadzieję, że koledzy z Platformy sobie też przypomną, że przynajmniej część tych kolegów składała ślubowanie, mówiąc tak mi dopomóż Bóg, więc mam nadzieję, że uratujemy miasto przed tym pomysłem, ale jest dobrze, możemy powalczyć. Dziękuję.
Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, już tutaj moi koledzy przedmówcy właściwie powiedzieli w większości to, z czym ja się całkowicie zgadzam. Chciałam tylko w takim razie bardzo króciutko powiedzieć, że jeśli chodzi o szkołę na Kanclerskiej, to tam jest takie zapotrzebowanie, że dzieci czekają w kolejce, więc widocznie ta szkoła jest potrzebna. I tak jak Michał powiedział, nikt tam nie bierze czesnego, jest to szkoła otwarta dla wszystkich dzieci. Weszłam również na stronę internetową i tak z ciekawości wrzuciłam w Google zabytki z Poznania, między innymi wyskoczyło mi tutaj zabytki sakralne Poznania, wymienione są między innymi te kościoły, o których my mówimy. A więc jest to nasza chluba, skoro to nawet się znajduje w internecie i może to oglądać cały świat. Powiem tak, gdybyśmy szli za tokiem myślenia pana radnego i zrobili to, co chce zrobić, to nasza fara nie wyglądałaby tak jak dzisiaj. Nasza katedra by pewnie też tak nie wyglądała i wiele innych rzeczy, które bardzo często można spotkać na różnego rodzaju widokówkach miasta Poznania. Jest to nasza, tak jak powiedział Michał, jest to nasze dziedzictwo kulturowe i szanujmy to i odłączmy od tego emocje. Jest to zły pomysł w takim razie.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Szanowni Państwo, Szanowna Pani Radna Dudziak, otóż właśnie na widokówkach nie ma innych wspaniałych zabytków Poznania, bo są w tak strasznym i opłakanym stanie, że wstyd je pokazać. A ponieważ jedynie kościoły jakoś wyglądają, remontowane w dużej mierze z publicznych pieniędzy, to te się pokazuje. Ja się chciałabym zapytać, czy jest kwestią uczciwą, że grzech zaniechania popełniamy w stosunku do innych wartościowych zabytków, które zasługują na remont, które często są domami, a zatem jest podwójny obowiązek, bo to nie tylko jest zabytek, ale dom naszego obywatela. Dlaczego tam nie remontujemy? Ja się pytam Państwa, drogiej Platformy Obywatelskiej i jakże aktywnemu klubowi PiS, czy nasza secesyjna dzielnica Jeżyce nie zasługuje na remonty? No ona dlatego nie jest na widokówkach, bo po prostu nie ma co pokazać. Za chwilę nie będzie już co ratować, a ja myślę, że i ta poprawka ku temu zmierzała, że przez 15 lat w różnych formach dotowane zabytki kościelne mogą teraz na chwilkę być odłożone, bo dewastacja im nie grozi. Natomiast są inne obiekty, które wymagają natychmiastowej interwencji. Natomiast w tym kontekście, co Państwo tutaj obracacie, rozmowę niemalże demagogicznie dotyczącą szkół, to przecież nikt nie mówi, że tych szkół nie ma być prowadzone przez stowarzyszenia katolickie. Nikt nie neguje, że one są złe. Natomiast uczciwość wymaga tego, aby traktować w sposób równomierny i taki sam, takie same sytuacje. Jeżeli z naszej strony jest gest praktycznie zaniżonego i właściwie dotowanego czynszu z tytułu najmu, to dlaczego podobnego Nie mówię, że takiego samego, bo bym nie oczekiwała, żeby Kościół katolicki dotował państwo polskie, ale chociażby minimalnego czynszu w stosunku do obiektów, których my musimy funkcjonować. To jest po prostu niemoralne traktowanie, że coś się należy jednej stronie, ale drugiej nie. A na koniec chciałabym państwu powiedzieć, że jestem absolutnie pewna, że gdyby zapytać mieszkańca Poznania, katolika jak najbardziej, który mieszka w zdewastowanej kamienicy, będącej zabytkową, w dzielnicy, która jest uznawana jako pomnik historii miasta Poznań, to jestem przekonana, że jednak by powiedział, że wolałby, aby miasto Poznań z publicznych pieniędzy wyremontowało najpierw tą kamienicę, a dopiero później ten kościół, którym codziennie się nie przebywa, bo w domu się przebywa codziennie. Więc myślę, że to jest tylko na potrzeby tutaj krzyczane. No i z przykrością stwierdzam, że rzeczywiście tak jak media donoszą, no niczym się to nie różni. Platforma Obywatelska i PiS rzeczywiście są praktycznie chadeckie i z tej samej bajki, jeśli chodzi o poglądy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, pani radna Pałuszek, to jest mój apel o pewne równe traktowanie stron. Cały czas mówię o Platformie i o PiS-ie. Ja nie jestem członkiem żadnego z tych dwóch klubów, jestem radnym niezależnym, także prosiłem też o wspomnienie, jeżeli się pani radna odnosi. Ale tak zupełnie na poważnie, to może nie zupełnie, ale ja nie wiem, gdzie pani radna kupuje pocztówki dotyczące Poznania, że widzi na nich tylko obiekty sakralne. Rozumiem, że pani radna kupuje pocztówki w sklepach przyparafialnych po prostu, bo ja kupując w normalnych sklepach widzę również wiele innych zabytków na tych
pocztówkach. Ja apeluję do państwa o powrót do meritum.
Takich jak chociażby Ratusz Poznański i wiele, wiele innych. Ale nie o tym chciałem mówić, to nie taka drobna dygresja. Chciałem, żeby przede wszystkim nie łączyć tutaj bardzo manipulacyjny sposób dwóch kwestii. Kwestii sporów na linii Kościół-Miasto w kwestiach majątkowych, rzeczywiście sporu, który bulwersował opinię publiczną dotyczącego 8 ELO, w którym to sporze, podkreślam, byłem całkowicie swoją sympatią po stronie miasta, nie po stronie kurii poznańskiej. Jednak potrafię rozdzielić te dwie rzeczy, a państwo próbujecie za wszelką cenę wrzucić to do jednego wora. To nie ma z jedno z drugim nic wspólnego. Pewne spory majątkowe, które trzeba wyjaśnić, należy rozmawiać w tej kwestii. A kwestia dbania o dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo historyczne, które jest również obowiązkiem władzy publicznej, niezależnie od tego, czy w obiektach dotyczących tego dziedzictwa odbywa się kult religijny, czy nie, i jaki charakter ma ten kult religijny. Stąd mówię, prośba naprawdę o nieideologizowanie tej debaty. I jedna rzecz, która wymaga wyjaśnienia, pani radna Pałuszek powiedziała, że pewnie mieszkańcy woleliby remonty swoich zabytkowych kamienic niż obiektów sakralnych. Pewnie tak, tylko tu jest jeszcze jeden problem, który państwo próbujecie ukryć. To trzeba składać wnioski. Te obiekty, które uzyskały dotacje na prace konserwatorskie, to są obiekty, których zarządcy, właściciele złożyli wnioski. Tak? Większość właścicieli obiektów nie składa wniosku.
Dziękuję pan radny Tomasz Lewandowski, ale bardzo proszę do państwa, wszystkie argumenty zostały powiedziane, a my teraz ideologizujemy pewną dyskusję. Pozwólmy sobie powiedzieć o samej poprawce w drugim czytaniu, a nie przeciągać dyskusji na poboczne tematy.
Toczy się mój czas, panie przewodniczący, jest krótki. Szanowni państwo, tu nie ma ideologii, tu są pieniądze. Dlaczego naprawdę z wielkim zdziwieniem zaobserwowałem pewną prawidłowość. Otóż na jakimkolwiek forum w mojej wypowiedzi pojawiają się dwa słowa łącznie, Kościół i pieniądze. Wywołuje to tak niesamowite emocje, epitety i przywoływanie, nazywanie mnie, że tak powiem, potomkiem dyktatora Stalina. No przecież my mówimy tu o pieniądzach, nie mówimy o ideologii, szanowni państwo. My mówimy tu o pieniądzach. Jeżeli państwu te pieniądze publiczne, co do których jesteśmy zobowiązani o naprawdę szczegółowy nadzór nad ich wydawaniem, jako radnym, jeżeli państwu troska o te pieniądze publiczne, dla państwa jest ta troska ważna, to apeluję, żeście z podobną zaciekłością i z podobną energią próbowali wywrzeć pewien nacisk na archidiecezję poznańską, żeby zrezygnowała z roszczeń i z roszczenia określonego w pozwie skierowanego przeciwko Skarbowi Państwa i przeciwko miastu Poznań opiewającym na 32 miliony złotych. Jeżeli Kuria Poznańska wygra ten proces, to z pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na inne inwestycje, będziemy musieli po prostu no, te pieniążki zapłacić. Zgodnie z deklaracją rzecznika Kurii Arcybiskupiej, te pieniądze, jeżeli Kuria wygra proces, zostaną przeznaczone na działalność charytatywną Caritasu i właśnie na remonty obiektów sakralnych. Czyli źródło jest to samo, reasumując, bardzo cieszę się, że podyskutowaliśmy na ten temat i bardzo proszę, aby z podobną energią, z podobnym przekonaniem spróbować wpłynąć na Kurię Metropolitalną, aby zrezygnowała ze zgłaszanych roszczeń. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Dominik Herbelholz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja pozwolę się nie zgodzić z kolegą Lewandowskim, który powiedział, że ten spór nie ma charakteru ideologicznego. Ma, dlatego że miasto przy podejmowaniu tego typu decyzji, a ja pozwolę sobie dokończyć moje zdanie i moją myśl. Odbieram takie nieodparte wrażenie, że miasto w podejmowaniu decyzji o podziale środków nie zachowuje zasady neutralności światopoglądowej i nie jest to jedyny przypadek, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją. Każda uroczystość, która odbywa się w mieście, poprzedzona jest mszą świętą, każda ważniejsza uroczystość mszą świętą podczas
ale naprawdę proszę wrócić do rzeczy, mówimy o pracach konserwatorskich.
Zgadza się, natomiast mam takie wrażenie, że sposób podejmowania decyzji o podziale środków ma znamiona jednak pogwałcenia pewnej neutralności światopoglądowej, którą widać również podczas wszelkiego rodzaju dużych imprez miejskich, chociażby ostatnie przyznawanie tytułu honorowego obywatela miasta Poznania, gdzie zaproszony został jedynie przedstawiciel kościoła rzymskokatolickiego. Pragnę przypomnieć, że w Poznaniu znajdują się również inne związki wyznaniowe.
Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, mi trochę nie chciało się aż wierzyć w to, co mówią koledzy radni z lewicy, bo przecież jeżeli państwo posiadacie tą informację, że tylko i wyłącznie te obiekty, których właściciele złożyli wniosek, i wszystkie te obiekty, których właściciele złożyli wniosek, otrzymały dotacje, to że państwo zarzucacie miastu jakieś zaangażowanie światopoglądowe i nierówność światopoglądową. No to może państwa zadanie, skoro państwo widzicie tyle tych obiektów zniszczonych, nieodrestaurowanych kamienic, to może państwo byście własnym sumptem zorganizowali jakąś akcję informacyjną, że warto takie wnioski składać. Możecie państwo nawet to reklamować, jako na przykład dajmy odpór kościołowi katolickiemu w zamian wyremontuj swoją kamienicę. Jakieś takie hasło proponuję. I w ramach tej akcji państwo byście mogli też zrobić wiele dobrego dla miasta. Szanowni państwo, no bądźmy poważni. Ten, kto chce wyremontować swój obiekt i złoży wniosek, z dużym prawdopodobieństwem dotację na remont obiektu zabytkowego dostanie. Więc nie zarzucajmy nierównego traktowania, podczas gdy na złożony wniosek miasto prawie zawsze odpowiada pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Jeśli chodzi o te pocztówki, to ja tylko przywołałam słowa pani radnej Dudziak. Ja w ogóle nie kupuję pocztówek, bo szkoda czasu na pisanie kartek. Taka jestem leniwa. Natomiast jeśli chodzi o to, co się tutaj dzieje, to powiedziałabym tak. Znowu kłania się rola miasta i to, jak jest wykonywany nadzór miasta nad swoimi jednostkami. Gro, mówiąc poważnie, gro nieruchomości, gro kamienic jest zarządzana przez jednostki miejskie, tak? Albo jest to MPGM w ramach własności pełnej, albo jest to ZKZL w ramach wspólnot, gdzie bardzo często udział miasta jest większościowy. Ja mam pytanie, panie prezydencie, jaki jest nadzór, jaki jest monitoring, czy ZKZL posiada kamienice w strefie, czy posiada kamienice zabytkowe wpisane do rejestru, dlaczego nie składa wniosków, dlaczego zaniechane są czynności podstawowe, tak? Dlaczego nie jest to formułowane. To jest rola myślę, że nie klubu Lewicy i Demokratów, żeby robić kampanię informacyjną, tylko podstawowe zadanie miasta do tego, żeby informować, jakie wnioski można składać, w jakich terminach i jeżeli można informować o tym, o różnych ciekawych rzeczach na stronie internetowej miasta Poznania, to dlaczego na pierwszej stronie w najbardziej gorącym terminie, na 2 tygodnie przed składaniem, przed upływem terminu składania wniosków, dlaczego nie ma wielkiej, gigantycznej informacji do właścicieli nieruchomości. Problem polega na tym, że są zorientowani częściowo tylko ci, którzy mają jakiś konkretny dostęp do tej wiedzy. No, ja nie zazdroszczę tego, że i nie zarzucam, że Kościół katolicki jest poinformowany, bo w końcu to jest jego wielka zaleta, że jest to bardzo wykształcone grono ludzi. Natomiast bardzo duży problem polega na tym, że w takim razie ten przepływ informacji jest niewystarczający. Jest pytanie, pan prezydent się zgłosił, myślę, że dostanę tam odpowiedź. Natomiast też jest problem braku informacji do prywatnych właścicieli bardzo zacnych obiektów. Na to się wszystko kłania. Odwieczny problem fortów poznańskich. To jest ogromny potencjał niewykorzystany, to są ogromne pieniądze niewykorzystane. To jest zasób, który z punktu widzenia turystycznego byłby kurą znoszącą złote jajka, ale nie u nas w Poznaniu. Poznań oczywiście znowu nie potrafi sięgnąć tam, gdzie należy, nie potrafi podjąć decyzji. Kościoły są odrestaurowane, odremontowane i ja powiedziałabym tak, jeżeli bilans przekazywanych nieruchomości, środków publicznych na rzecz Kościoła katolickiego jest mniejszy, aniżeli jest to wskazane, wymagane, jest to albo jeżeli nawet doszłoby do tego, że jest nierównomierny ten bilans, to już delikatnie sięga o niegospodarność. I tu...
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Szanowni Państwo, tak naprawdę nie chciałem zabierać głosu w tym punkcie obrad, ponieważ przedstawiłem Państwu projekt uchwały, co oznacza, że uważam, że ta uchwała powinna zostać podjęta. Ale tak naprawdę przysłuchując się tej dyskusji muszę powiedzieć, że w odróżnieniu od Państwa, ja przedstawiając Państwu ten projekt uchwały, miałem w paru przypadkach mieszane uczucia. Podziwiam tych ludzi, tych z Państwa, którzy w tej sytuacji potrafią wyrazić swój pogląd bardzo jednoznacznie, bo ja przyznaję, że ja nie potrafię. Z kilku powodów. Zadałem sobie na przykład takie pytanie, czy dalibyśmy dotację instytucji, która nam zalega z podatkiem od nieruchomości? Teoretycznie można powiedzieć, co ma jedno z drugim wspólnego. Jak potrzebuje zabytek remont, to trzeba dać, a to, że ktoś nie płaci, to jest zupełnie inna sprawa. Można tak podejść do rzeczywistości, ale pewnie nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ja mam mieszane uczucia także, przyznaję, w przypadku tutaj niektórych podmiotów prywatnych. Dlatego, że ja się zastanawiam na przykład, czy miasto Poznań powinno dawać dotacje instytucjom, które później czerpią pożytek z danej nieruchomości. Czyli inaczej mówiąc, czy miasto Poznań powinno zwiększać pożytki z takiej nieruchomości. To nie jest jednoznaczna odpowiedź. Tak? I nie jest łatwo znaleźć sobie odpowiedź. To są zarówno nieruchomości mieszkaniowe, na przykład remont elewacji powoduje poprawę parametrów energetycznych obiektu i tak naprawdę mniejsze opłaty właścicieli z tytułu korzystania z tego obiektu, albo powoduje prawo do podniesienia czynszu za wynajem tego obiektu. Tak? Renowacja pomieszczeń wewnątrz obiektu powoduje to, że właściciel może mieć większe dochody z majątku z tego tytułu. Z drugiej strony oczywiście to by oznaczało, że najlepiej byłoby dotować tylko te obiekty, które nie są dochodowe, czyli nie mają funkcji dochodowej. To z grubsza oznaczałoby, że głównie obiekty sakralne, ponieważ pozostali właściciele chcą mieć funkcje dochodowe w tym obiekcie, co jest rzeczą naturalną i niezłą. Więc tak naprawdę oznaczałoby, że głównie funkcje sakralne powinniśmy dotować, one są z natury niedochodowe. Tutaj pojawiły się te problemy, które były podnoszone na sesji dotyczące pewnych dość skomplikowanych relacji majątkowych. Tylko i wyłącznie mówię o relacjach majątkowych z właścicielem tych obiektów. Tak? Przyznam, że Państwo, można sobie zadać pytanie, co by było, gdyby właściciel, który wystąpił z roszczeniem do nas o odszkodowanie, na drugi obiekt chciał dotację. Tak? Jak byśmy do tego podchodzili? Ja muszę powiedzieć, że kładąc te wszystkie argumenty na szali, sam we własnym sumieniu, Uznałem, że to postępowanie, które Państwu proponuję, jest generalnie słuszne. Ale ja nie mogę publicznie przyznać, że moje postępowanie, że sam nie mam żadnej wątpliwości. Przyznaję, że mam wątpliwości. I być może powinniśmy się w pewnej przyszłości zastanowić nad regułami dotowania. Czy w regułach dotowania nie ująć próby doprecyzowania, jak powinniśmy na takie wątpliwości odpowiadać. Czy jednak pozostawić to pewnym elementom negocjacyjnym, opiniującym, bo tu są zespoły opiniujące. Takie jest moje zdanie. W tej chwili chciałbym Państwa prosić o przyjęcie jednak tej uchwały. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że u mnie zawsze wątpliwości jednak w tej sytuacji będą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, wątpliwości w takich przypadkach dotacyjnych zawsze są i będą. Wydaje mi się, że nigdy nie będzie jednego zdania co do tego, który z obiektów zasługuje na taką czy inną dotację i zawsze będzie to spojrzenie subiektywne, ale jeżeli dzisiaj patrzę na tą listę i to jak kształtują się procentowo dotacje, to wydaje mi się, że te wątpliwości poniekąd są również uwzględnione w tej liście, że mamy tam sytuację zrównoważoną, sytuację, w której są dotowani właściciele prywatni, ale w stopniu, powiedziałbym, umiarkowanym. Są również dotowane obiekty sakralne, które niewątpliwie są wizytówką miasta. Także ja uważam, że nie można wiele tej liście dotowanych instytucji zarzucić. Ja tak jak mówię i podkreślam to po raz kolejny. I to też głos po raz kolejny do kolegów radnych z Lewicy. Jeżeli instytucje, podmioty prywatne inne niż kościoły katolickie będą składać wnioski o takie dotacje, to prawdopodobnie te wnioski będą pozytywnie rozpatrywane i już są pozytywnie rozpatrowane. Przecież między innymi na tej liście znajduje się aplikacja gminy żydowskiej dotycząca remontu elewacji i to był również wniosek pozytywnie rozpatrzony. I nie wiem, czy coś Państwo macie jakieś zastrzeżenia wobec tego wniosku na przykład. No nie bardzo rozumiem, mówię, te zastrzeżenia. No polecam jeszcze raz Państwu, mówię, być może skierowaną do Państwa elektoratu formułę, czy też hasło, które spopularyzuje taką akcję właśnie informacyjną w Poznaniu i myślę, że to jest tak właśnie konkretnie do Państwa elektoratu skierowane, zamiast wspierać apostolską stolicę, wyremontuj własną kamienicę. Jeżeli Państwo z takim hasłem wystąpicie, myślę, że możecie być skuteczni. Dziękuję bardzo.
Pani radna Magdalena Pałuszek. Proponuję, żebyśmy nie powtarzali już argumentów raz powiedzianych.
Pytanie do pana, bo z panem prezydentem zdaje się, że rozmowa może być bardziej merytoryczna. Pana wypowiedź na to wskazuje. Czy pan prezydent sugerował, że prywatne podmioty, które ewentualnie aplikowały dofinansowanie, miały zaległości w podatku od nieruchomości, czy też dotyczyło to no, nie prywatnych podmiotów, ale na przykład instytucji kościelnych? Bo zrozumiałam tak, jakby to było, dotyczyło to prywatnych podmiotów, co w uznaniu pana prezydenta byłoby no nie dość, może nie tyle uczciwe, co no nierównomierne właśnie. Jeżeli to dotyczy prywatnych podmiotów, no to ta wątpliwość musi być porównana do tej ogromnej wątpliwości, którą nie tylko my mamy jako Klub Lewica i Demokratów, ale które ma ogromna rzesza poznaniaków, z którymi normalnie się rozmawia, którzy są oburzeni na sytuację, jaka panuje w Poznaniu, którzy są oburzeni na tą ilość majątku, która jest przekazywana Kościołowi katolickiemu, a przede wszystkim są oburzeni sytuacją dotyczącą liceum numer 8. To jest po prostu bardzo, ale to bardzo kontrowersyjna sprawa. I wobec takiego stanowiska Kościoła katolickiego również, słuchając pana wypowiedzi, dla mnie jest niewłaściwym udzielanie dotacji komuś, kto tak bardzo ostro trzyma się swojej własności i swoich finansów. My też w takim razie powinniśmy traktować bardzo ostro i bardzo klarownie swoich interesów i swoich finansów. Nie można tych samych mierników stosować łagodnie wobec jednych podmiotów, a mniej łagodnie wobec drugich. Cieszy mnie to, panie prezydencie, że pan mówi, że ma pan wątpliwości. Miejmy nadzieję, że będą pewne zmiany, bo gro nieruchomości, gro zabytków w mieście Poznaniu woła na alarm o pomoc.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Przewodniczący, obiecuję, że to już ostatni głos w dyskusji. Natknęła mnie wypowiedź pana prezydenta. Cieszę się, że ten głos został że prezydent wypowiedział się w ten sposób, bo ja też mam wiele wątpliwości. Wątpliwości nie ma ten, kto nie myśli. Szanowni Państwo, Głogowska, gimnazjum imienia Mickiewicza, w którym znajduje się 8 LO, jest również wpisana do rejestru zabytków. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której po wygranym procesie, po wyroku już prawomocnym, zasądzającym 32 miliony odszkodowania na rzecz archidiecezji poznańskiej, miasto po wypłacie tegoż odszkodowania byłoby zobowiązane rozpatrzyć wniosek o dotację na remont tegoż zabytku. Jak mielibyśmy podejść? Tak samo traktować ten zabytek jak każdy inny? Państwo również nie mielibyście wątpliwości? Jeżeli tak, to naprawdę gratuluję. A co do rozważenia możliwości zmiany systemu przyznawania tej dotacji. Ja uważam, że ten system może nie jest zły. To, co nie funkcjonuje albo źle funkcjonuje, to praktyka. Prosiłbym o mimo wszystko wykazanie większej aktywności w informowaniu właścicieli o możliwości uzyskania takich dotacji, bo to jest zadanie miasta. Zadaniem miasta jest, aby na terenie samorządu działały pięknie odrestaurowane zabytki, żeby cieszyło oko poznaniaków i turystów, a nie jest to zadanie partii politycznej. Oczywiście, jeżeli samorząd uchyli się od realizacji tego zadania, to być może w przyszłych okresach my się tym zajmiemy. Ale mimo wszystko uważamy, że jest to zadanie samorządu i samorząd powinien się tym zajmować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent, bardzo proszę.
Może najpierw odpowiedź do pani radnej. Mój przykład o podatku od nieruchomości, jak powiedziałem, był hipotetyczny. Kościół przynajmniej od obiektów sakralnych podatku od nieruchomości nie płaci, w związku z tym siłą rzeczy również od tych obiektów nie mógłby zalegać. Miałem na myśli rozważanie naprawdę czysto teoretyczne. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o szersze rozpropagowanie, Państwo nie zwróciliście uwagi, że ja mam również inną wątpliwość, na ile podmioty prywatne, komercyjne powinny dostawać tą dotację. Nie uważam, że powinniśmy to, taką politykę też prowadziłem w poprzednich latach dość wyraźnie. Jeśli Państwo zobaczycie, to tak naprawdę obiekty prywatne są po raz pierwszy dotowane, albo prawie po raz pierwszy dotowane w tej chwili, w tym roku. Ja mam co do tego poważne wątpliwości. I te, które są w tej chwili, są dotowane przede wszystkim ze względu na ich bardzo eksponowaną lokalizację w obszarach, które są jakby niezwykle cenne dla całego zespołu urbanistycznego Poznania, a nie tylko ze względu na sam fakt swojej zabytkowości. Nie są to zabytki położone peryferyjnie, są to zabytki położone centralnie. Z jednym wyjątkiem, ja się proszę Państwa poza dyskusją z konserwatorem czy poza opinią konserwatora zabytków, poza opinią zespołu, tak naprawdę nad każdym z tych przypadków zastanawiałem indywidualnie. Właśnie tych, które budzą moje najsilniejsze wątpliwości. I ja dlatego nie jestem akurat zwolennikiem, że należy to bardzo powszechnie rozpropagować, bo mówiąc szczerze, moim zdaniem będziemy musieli zwracać uwagę, na ile ta inwestycja przysparza dochodów, ta pomoc przysparza dochodów innemu podmiotowi. To jest jakby jedna grupa uwag. Tu chciałbym jeszcze dołożyć jeden element, bo Państwo też o to pytaliście. Pragnę zwrócić uwagę, że miasto nie może samo wystąpić o dotację do samego siebie, co oznacza, że ZKZL nie może wystąpić o dotację, bo ZKZL nie jest właścicielem budynku. Właścicielem budynku jest miasto i w związku z tym miasto nie może samo sobie przyznać dotacji w tym zakresie. Miasto ma inne możliwości finansowania zabytku, ale nie w tym systemie dotacyjnym, jakim mówimy w tej chwili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślałem, że już przejdziemy do głosowań. Pani radna Magdalena Pałuszek.
No jednak wymaga dłuższej dyskusji. No, panie prezydencie, no szalone słowa pan powiedział w tej chwili. Pan nie jest za tym, żeby to rozpropagowywać, żeby jednak ci ludzie, którzy mają te uprawnienia, jest kwestia oczywiście kryteriów przyznawania, uznaniowości, ale generalnie przed chwilą pan powiedział, że pan nie jest za tym, żeby szerokie spektrum obywateli Poznania uprawnionych do takiej dotacji wiedziało o tym, że ta dotacja jest. No nie, to z przykrością to przyjmuję. Miasto powinno określić kryteria. To z pewnością nie jest łatwe, to z pewnością wymaga analizy. Natomiast każdy powinien mieć to prawo wystąpić i bronić swojego własnego wniosku. Natomiast czy jakieś remonty przysparzają pożytków, czy prywatnym, czy kościołowi, to panie prezydencie, rzeczywiście bardzo wyrafinowana buchalteria. Bo to można byłoby się zastanawiać, czy remont kościoła nie przysparza jakichś pożytków w większym zakresie. Bo ja myślę, że piękny kościół bardziej skłania młodych do wzięcia ślubu w ładnym kościele i opłaty za to, aniżeli w ruinie. I to jeszcze są pieniądze nieopodatkowane, więc nie wchodźmy w tak daleko idące dyskusje, bo to jest, myślę, że trochę śliskie.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Jeśli państwo pozwolicie, to już nie wchodząc w polemikę, chciałbym być jednak dobrze zrozumiany. Ja nie jestem zwolennikiem rozpropagowywania tego, że nie będzie jasno zdefiniowanych zasad. Nie chciałbym mówić, że ktoś ma zgłaszać wniosek, jeszcze go do tego namawiać, po czym mu odpowiedzieć, że nie będzie rozpatrywany ten wniosek pozytywnie, bo na przykład jest wysoce dochodowa kamienica i w związku z tym nie. Ja dlatego powiedziałem między innymi, że uważam, że same zasady przyznawania dotacji powinniśmy o pewne rzeczy sprecyzować. Być może o takie, to jest kwestia pod rozwagę, być może o takie, że nie będziemy przyznawać dotacji osobom, które są w stosunku do nas zadłużone z jakichkolwiek powodów, dopóki nie spłacą tego zadłużenia, bo takie przypadki mogą się za chwilę zdarzyć, tego nie mamy w kryteriach. Być może także osobom, które i będziemy definiować tą dochodowość. Musimy zwrócić uwagę także na to, że ta dotacja może być potraktowana jako pomoc publiczna w wielu przypadkach. W związku z tym powinny być elementy ujęte związane z rozstrzyganiem pomocy publicznej, bo to jest dla niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także przysporzenie majątkowe. Więc takie elementy być może należałoby rozważyć, te i być może jeszcze inne w tych zasadach, które mamy. Wtedy łatwiej będzie to propagować, bo będzie wiadomo, że ktoś, kto się dopasuje do tych zasad, dostanie taką dotację. Dzisiaj te rzeczy są zbyt niekonkretne. Natomiast oczywiście nie jestem zainteresowany tym, żeby ta wiedza nie była powszechnie dostępna. Wprost przeciwnie. Zawsze władze miasta są zainteresowane tym, żeby nasze rozstrzygnięcia były jawne.
Dziękuję. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, więc jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, a w drugim czytaniu możemy zająć się poprawką pana radnego Tomasza Lewandowskiego, która mówi, żeby w paragrafie pierwszym wykreślić ustęp 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, a pozostałe ustępy utrzymałyby kolejno numery od 1 do 8 i pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. Czy w sprawie tej poprawki ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania poprawki. Kto z państwa radnych jest za poparciem poprawki?